Dzień dobry, witamy Was serdecznie. To już 76. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, a witają Was Adam Hertle
i Adam Lange, cześć.
Zaczynamy od króciutkich ogłoszeń duszpasterskich, bo od czegoś trzeba zacząć. Podcast znajdziecie zawsze na live.zaufanatrzeciastrona.pl albo z3s.pl/live, o ile się nie pomyliłem w URL-u. Możecie sprawdzić, a przy okazji również zapisać się na powiadomienia mailowe, bo co tydzień wysyłamy maila z informacją o tym, kto będzie naszym gościem. Z reguły w niedzielę rano dostaniecie wtedy na skrzynkę wraz z linkiem do transmisji, żebyście nie przegapili. Możecie też zalajkować kanał. A 26-27 listopada konferencja Oh My Hack online. A zapraszamy bardzo serdecznie i możemy ujawnić, że również nasz dzisiejszy gość będzie na niej prelegentem. A naszym dzisiejszym gościem jest Marek Marczykowski-Górecki z projektu Cubes OS, którego zapraszamy na scenę.
Ale to jeszcze chwila. Miałeś, Adamie, zapytać, czy ktoś nas ogląda na Twitterze. Pierwszy raz streamujemy dzisiaj na Twitterze. Także jak ktoś nas ogląda i widzi nas tam, to poprosimy o informację, czy w ogóle to działa. Także dobra, wracamy do gościa.
Dawaj, Marka.
Marek.
Cześć, Marku.
Cześć, Marku.
Cześć.
Marku, nasze pierwsze tradycyjne pytanie. Jak ty się przedstawiasz, jak się komuś przedstawiasz? Jak się opisujesz, co mówisz o sobie, kim jesteś?
Zwykle jako lead projektu Cubes, ekspert od bezpieczeństwa, coś w tym stylu. To jest bardzo trudne pytanie, bo mówienie o sobie jest trudne.
No ale w tym programie będziesz dużo o sobie opowiadał, więc niestety nie unikniesz tego. Pierwsze pytanie, które zawsze zadajemy naszym gościom, to jak zaczęła się twoja przygoda z komputerem? Czy pamiętasz te pierwsze kroki, jakie stawiałeś z komputerami? Być może już klepałeś po klawiaturze, a może machałeś joystickiem? Jak to wyglądało u ciebie?
Zacząłem... Lubiłem majsterkować i lubiłem modele kolejki takie jeżdżące konstruować. I za którymś razem ktoś mi podrzucił pomysł, żeby może to jakoś zrobić troszkę automatyzacji. A rodzice akurat mieli taką możliwość, że mi żeby troszeczkę w tym pomóc, więc dostałem na urodziny komputer. Jeszcze to był DOS. Szósty bodajże, port szeregowy podłączałem jakieś właśnie różne zwrotnice i coś tam i bawiłem się w sterowanie tym. To było późna podstawówka chyba, może nie aż taka późna, ale jeszcze podstawówka i tak się zaczęło zabawa z komputerem. Dosyć wcześnie, wydaje mi się.
Ja jestem bardzo tym zainteresowany. Jak chłopak w późnej podstawówce zaczyna programować port szeregowy, mając swój pierwszy komputer? Czy to było jakieś gotowe narzędzia, czy zacząłeś czytać podręczniki DOS-a i czy uczyłeś się assemblera?
Bodajże w Basicu to było i głównie metodą copy-paste'a, a tak naprawdę copy-paste'a z książki.
Okej. Wyczytaliśmy, że już w liceum, to już kolejny etap twojego życia, czyli szkoła średnia, w liceum byłeś już adminem. Jak inni grali w gry, to ty aktualizowałeś Linuxa. I dlaczego nie chciałeś grać w gry, powiedz nam? Przecież gry są fajne. Po co ci ten Linux?
To jest bardzo dobre pytanie. Jakoś gry mnie jakoś nigdy nie wciągały. Tak naprawdę zacząłem w jakieś takie gry jakieś grać to dosyć niedawno, jakieś małe kilka lat temu, troszeczkę za sprawą mojej żony. Ale ja byłem raczej tym, który bardziej się interesował tym, jak to wszystko w środku działa, a nie jak zrobić coś... Bardziej lubiłem rozbierać rzeczy niż używać już tego, kto ktoś zmontował. No więc właśnie w liceum zajmowałem się administrowaniem sieci, mieliśmy terminalownię, w której było ileś tam komputerów z Linuxem, którymi można było majsterkować, patrzeć jak ten system działa. Więc tak to mniej więcej wtedy wyglądało, a w liceum było o tyle fajnie, że ta sieć komputerowa była dosyć rozbudowana jak na tamtejsze czasy, bo mieliśmy tych pracowni komputerowych kilka, było właśnie były była dosyć duża infrastruktura sieciowa, było w szkole stojących na miejscu było kilka serwerów, switche zarządzalne, VLANy, ogólnie było czym się bawić.
Z reguły znamy takie historie, gdzie ktoś został adminem sieci uczelnianej albo szkolnej po tym, jak przejął uprawnienia tego admina. Czy twój proces rekrutacyjny był podobny, czy po prostu się zgłosiłeś, że chciałbyś i czy zostałeś wyłowiony z tłumu użytkowników jako ten, kto wie, jak to działa?
Nie było to zupełnie w ten sposób, ale trochę podobnie. Były takie epizody.
Sorry, nie, właśnie, bo to dobra odpowiedź, bo najpierw trzeba się zastanowić, czy się przedawniło, rozumiem, dobrze. Ale to tak, to potem się poznawało utalentowanych administratorów. A byłeś administratorem w szkole i byłeś administratorem na uczelni, a jednak jak popatrzyliśmy w twój publicznie ujawniony życiorys, to twoja pierwsza praca po uczelni to była praca programisty. Czy to poszukiwanie swojej ścieżki życiowej, czy tak akurat się zdarzyło? Skąd takie zakręty?
No tak się złożyło. Właśnie na początku zaczynałem właśnie jako taki, jako administrator. Najpierw miałem etat w liceum, a później miałem też bardzo podobny etat na uczelni. Na mnie mówię, ta sieć była jeszcze bardziej rozbudowana i też bardzo dobrze się bawiłem. A później ktoś mi zaproponował pracę, tam jeszcze był jeden etap po drodze, mianowicie szkolenia IT. Z właśnie no, głównie administracji serwerami linuxowymi. No i jakoś tak się to potoczyło, że później te szkolenia prowadziłem, a później ktoś mi zaproponował, że a może jak już znam się na, wiem jak konfigurować różne rzeczy w Linuxie, to może bym też chciał potworzyć trochę oprogramowania. No i stwierdziłem, że czemu nie, w jakimś takim software house'ie się dostałem pracę, w którym no też dosyć niskopoziomowe linuxowe rzeczy programowałem, trochę jakieś tam też było konfiguracji jakiegoś takiego gotowego produktu, jakiś taki appliance. No a później dosyć niedługo tak naprawdę znalazła mnie Joanna Rutkowska i wciągnęła do projektu Cubes, no i tak zostało.
Mamy pytanie od naszych słuchaczy. W jakich językach programujesz?
No więc...
We wszystkich.
Nie powiem, że we wszystkich absolutnie. Jest dużo języków, których chciałbym się nauczyć, ale jeszcze nie umiem.
Myślałem, że powiesz, że jest dużo języków, o których jeszcze nie słyszałem.
Ale no, głównie w praktyce w Pythonie i w C. To są takie dwa języki, w których czuję się najpewniej, no ale zdarzyło mi się dotknąć Perla, Okamla, Java, co tam jeszcze, Lua, no w Bashu nie wiem, czy to się liczy jako język programowania. Ogólnie rzecz biorąc, Assembler też. Ta lista jest dosyć długa, chociaż większość znam na zasadzie takiej, że jestem w stanie zrozumieć, co jest napisane i coś naprawić, ale niekoniecznie napisać coś samemu od zera. Więc no i głównie się uczę, dodaję do tej listy język, znajduję coś, co potrzebuję zdebugować i się okazuje, że no, napisane w jakimś języku, którego nigdy mi nie widziałem. No dobra, to jedziemy.
Czy to twoje doświadczenie, gdzie zaczynałeś od mocnego wtajemniczenia się w kwestii administracji, a potem przeszedłeś bardziej w stronę programistyczną, przynajmniej tymczasowo, czy to pomagało w programowaniu, czy uważasz, że to jest taka konieczna wiedza? Bo pytam dlatego, że wielu dzisiejszych programistów, sam tego doświadczyłem kiedyś na szkoleniu, kiedy dostają polecenie, żeby pingnęli hosta i powiedzieli, czy wszystko im działa, mówią co? Nie uwierzyłbym, gdybym tego pytania nie usłyszał. Trzeba było tłumaczyć, tak? I to nie są już full stack deweloperzy. Czy myślisz, że dzisiaj ta wiedza jest potrzebna programistom, czy jest po prostu przydatna, czy programista, który rozumie, co jest pod spodem, jest więcej wart po prostu od tego, który nie, ale obaj są potrzebni?
Myślę, że prawdziwa odpowiedź to jest, to zależy, ale w bardzo wielu przypadkach zdecydowanie pomaga zrozumienie, jak to również co tam pod spodem się dzieje. No i właśnie, no zależy co programujesz. No jak programujesz drivery, no to musisz rozumieć, jak działają przerwania, tak? Ale jak programujesz sobie jakąś, nie wiem, apkę webową, no to zrozumienie, że tam to, że robisz tam, nie wiem, jakieś zapytania do jakiegoś REST API, to jednak trochę pomaga, że tam pod spodem jest jakieś TCP, trzeba jakieś adresy, czasem jakiś TLS, trzeba coś, tak? Jakieś takie rzeczy, no zdecydowanie pomagają. Nie jest to niezbędne, tak? Ale w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, no to nie jest jakoś bardzo potrzebne. Przydaje się, no jak coś nie działa, no to jednak dużo łatwiej jest zrozumieć, co idzie nie tak, jak się rozumie, jak to działa. Mi się bardzo podobają debugowanie różnego rodzaju problemów wydajnościowych, które właśnie są związane z w sumie jakimiś niskopoziomowymi rzeczami. Na przykład jak masz, nie wiem, jakąś strukturę z niewyrównanymi adresami, no to w ekstremalnych przypadkach może to robić kolosalną różnicę wydajnościową, a jednak to jest bardzo duży skok pomiędzy wysokopoziomowym językiem, sobie, nie wiem, piszesz coś w JavaScriptie i twoja strukturka, którą wysyłasz, tak, ma tam, nie wiem, 17 bajtów, a nie 16 i okazuje się, że jak zrobisz, żeby miała 16, to nagle zaczyna coś tam działać trzy razy szybciej, tak? To jest jakaś taka magia, która jak nie rozumiesz, jak to pod spodem działa, to wydaje się, że tu duchy straszą.
Jeden bajt robi różnicę.
Czy co, mówisz wyrównywać struktury do równych ósemek?
No, w zależności tak, ale czasem to robi różnicę.
Marku, twoja kariera to tak naprawdę albo administrowanie sieci Linux, systemy operacyjne, albo programowanie. Co wolisz? Tak jakbyś miał wybrać, wolisz programować bardziej, czy bardziej jednak babrać się w administracji? Ułatwię ci odpowiedź. Jakby ci jedną rzecz mieli zabrać, to którą byś poświęcił?
Lubię coś troszeczkę pomiędzy. Mianowicie lubię diagnozowanie problemów, rozbieranie rzeczy na kawałki, więc jak z takich rzeczy pewnie to jest takie trochę bliższe być może tej administracji pod względem, że jak chcę, żeby, nie wiem, skonfigurować, żeby coś mi, jakiś serwer HTTP działał, no to moim odruchem jest nie przeczytanie dokumentacji, jak się to robi, albo znalezienie tutoriala, tylko złapanie za strace IGDB i zobaczenie, dlaczego nie działa. Więc to jest takie troszeczkę z pogranicza, ale właśnie myślę, że tak definicyjnie pewnie byłoby to bliżej pasowało do tej administracji, tak myślę. No nie wiem, jak to nazwać, tak?
Marek zamyka ticket 4 tygodnie, bo zamiast zmienić jedną opcję w konfigu, debuguje cały stack.
No, nie będę ukrywał, że zdarzyło się to.
Questów, tak?
Tak, nie będę ukrywał, że zdarzyło się to parę razy.
Słuchaj, bo to mi się strasznie przypomina historia, którą uwielbiałem, jak Genwal kiedyś opisał, że grał w jakąś grę i coś, czy instalował grę i ona się nie odpaliła i zaczął debugować i znalazł bugi w sterownikach Windowsa i spaczował sobie i zadziałało. Masz taką jakąś historię, że coś ci takiego zupełnie przypadkowego nie działało i spędziłeś 3 tygodnie, żeby zadziałało i ruszyło? Czy masz po prostu 100 takich historii? Albo która jest twoja ulubiona?
Tak z pamięci chyba nie umiem takiej odpowiedzieć, ale mam wrażenie, że wielokrotnie się coś takiego zdarzyło. Najczęściej się oczywiście zdarza coś takiego, jak próbuję coś zrobić zupełnie innego. Nie wiem, ostatnio próbowałem zdebugować jakieś rzeczy związane z Pcich od Plagiem, bo coś mi tam nie działało i się rozbiło na cztery różne bugi, bo akurat ta konfiguracja, którą chciałem odpalić, kończyła się kernel panikiem, zupełnie niezwiązanym z Hot Plagiem, więc cztery patche do kernela później, oczywiście trzy tygodnie później zamiast dwie godziny później i tak dalej. No, to się niestety, znaczy nie wiem czy niestety, no lubię to, tak, ale zdarza się to często.
Marku, czy w twoim życiu był jakiś moment, w którym podjąłeś decyzję, że bezpieczeństwo to jest to? Czy to było naturalne, że będziesz się zajmował bezpieczeństwem, czy był jakiś impuls, który cię pchnął w tym kierunku?
Było.
Czy tym impulsem była Joanna, która cię zatrudniła?
Nie, to było. Nastąpiło to troszkę wcześniej, mianowicie za którymś, chyba jako nagrodę na olimpiadzie informatycznej, dostałem książkę Inżynieria zabezpieczeń Andersona. I ta książka dosyć mocno ukształtowała to, w którym kierunku dalej chcę się rozwijać, bo mi się po prostu bardzo spodobało. Jest to, bardzo polecam książkę. Książka nie jest to lekka lektura, ale bardzo dokładnie opisuje właśnie różnego rodzaju zabezpieczenia, nie tylko informatyczne. Tam jest mnóstwo też rozdziałów poświęconych a to projektowaniu procesów, żeby były jak najbardziej odporne na inżynierię społeczną, a to jakieś zabezpieczenia fizyczne przed fałszowaniem, jakieś z takich co ciekawszych mi się podobały, projektowanie opakowań na leki, tak żeby jak najłatwiej było rozróżnić, czy dany lek to jest podróbka, czy nie, i czy nie został może tam, nie wiem, otwarty, podmieniony w środku, jakieś tego typu rzeczy. Takie właśnie różne zagadnienia powiązane z ogólnorozumianym bezpieczeństwem, a nie tylko komputerami. Bardzo, bardzo ciekawa lektura.
Przypomnij nam jeszcze raz tytuł dla tych, którzy właśnie się zainteresowali.
To była Inżynieria Zabezpieczeń, imienia nie pamiętam, Anderson. Ostatnio wyszło nowe wydanie. Mam, ale jeszcze nie zobaczyłem co nowego.
Słuchaj, no nieuchronnie dochodzimy teraz do momentu, w którym zaczęła się twoja obecna praca w Invisible Things Lab. Jak w ogóle zostałeś złowiony przez Joannę do zespołu? Co sprawiło, że na ciebie trafiła i jak wyglądała ta rekrutacja, jeśli pamiętasz?
Ja zostałem znaleziony właśnie metodą, Joanna szukała, to były dosyć wczesne początki projektu Cubes. Chyba już wtedy był ten projekt publiczny, chociaż to były tam naprawdę wczesne miesiące. No i ona postanowiła troszeczkę przekierunkować działanie Invisible Things Lab z tylko takiego researchu ofensywnego do również właśnie rozwoju Cubesa. No i szukała po prostu. Szukała programistów i znalazła firmę właśnie ten Software House, o którym wspominałem. Wzięła tąże firmę do pomocy w rozwoju Cubesa. No i ja byłem jedną z osób, która tam, w sumie tam chyba dwie osoby stamtąd pracowały nad Cubesem. No i jakoś później tak się nam drogi ułożyły, że ja z tego Software House'u później tam odszedłem, ale ona bardzo chciała, żebym został w Cubesie, więc zostałem w Cubesie i mi się to bardzo podobało. Ale to była taka historia, że to właśnie Joanna jakoś tam mnie wyłowiła, a nie ja znalazłem Cubesa.
Właściwie zostałeś podebrany troszeczkę z firmy, która była pod wykonawcą.
Tak. Trochę można, tak. To tam był jakiś taki epizod.
W, ITL jesteś już 10 lat. Jak wyglądało te 10 lat, ta cała ścieżka? Od czego zaczynałeś swoją pracę w ITL-u, a czym zajmujesz się dzisiaj?
No to było bardzo ciekawe, bo właśnie zaczynałem no, oczywiście jako po prostu jeden z szeregowych programistów pracujący na CubeSem. Na samym początku to było właśnie Joanna i Rafał Wojtczuk ze strony ITL-u, no i jeszcze właśnie ja i jeszcze jeden kolega z tego software house'u. Żeśmy te rzeczy na CubeSa pisali. No i później to się jakoś tak rozwijało, że w którymś tam momencie Rafał z ITL-u odszedł. Jemu się bardziej podobał właśnie ten research ofensywny i szukał po prostu czegoś w tym kierunku bardziej. A z kolei do ITL-u kolejne osoby dołączały właśnie w rozwoju CubeSa. W praktyce no ja jako ta osoba, która była od prawie samego początku, razem z Janną żeśmy coraz bardziej przechodzili w taką, coraz bardziej się wdrażałem w takie też troszkę kierowaniem, w którą stronę się ten projekt rozwija. No aż w końcu w roku, nie pamiętam którym, ale na pewno macie to pod ręką, Joanna mi przekazała kierowanie projektem, a sama jakiś czas później stwierdziła, że będzie pójdzie z tego projektu się wyłączy i pójdzie właśnie w inną stronę. I ona zawsze chciała bardziej właśnie taki research, no a CubeS jest no, systemem, który już jest taki dosyć dojrzały. Jest głównie to jest w tej chwili taki dodawanie, robienie tego, co już jest w tym projekcie, robienie tego przyjaźniejszym dla użytkownika, łatwiejszym do używania. A takie przełomowe technologie, które potrzebowaliśmy w ogóle, żeby ten projekt działał, to w większości mamy. No oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, tak? Ale to nie jest tak, że to się kiedyś skończy, ale właśnie ten stosunek takiego, nazwijmy to, codziennego developmentu i ulepszania UX-a do stricte researchu się zdecydowanie zmienił na przestrzeni lat. No a w międzyczasie ITL się również rozrósł na początku przed CubeSem była to firma głównie zajmująca się researchem ofensywnym, później była to firma, która się głównie zajmowała developmentem CubeSa i troszkę tego researchu na boku było też trochę jako takie wsparcie finansowe. No a w tej chwili takich projektów, które prowadzimy, mamy no jakby dobrze policzyć, to pewnie by się z 10 nawet uzbierało. No ja pełnię funkcję CTO i nadzoruję może nie bezpośrednio wszystkie je, ale mam duży udział w kierowaniu na poziomie firmy, co gdzie się dzieje. Ma to również trochę taki skutek, że tym CubeSem się trochę mniej zajmuje. Pewnie trochę mniej niż bym chciał, ale, no ale również no, firma się rozrasta.
No, patrząc na to, jak CubeS zyskał uznanie świata bezpieczeństwa i osób, które no, są gdzieś na świeczniku, a jak na stronie zresztą projektu są fajne wypowiedzi, nazwisk, które czy tam Mika Lee, tak, czy Chris Sogoyan, czy sam Edward Snowden, to najlepiej świadczy o tym, że faktycznie został zauważony i doceniony przez osoby, no, które są uznawane za autorytety w dziedzinie tego, jak dbać o swoją prywatność i bezpieczeństwo. No ale po drugiej stronie tego układu znajdują się osoby, które bardzo chcą naruszać cudzą prywatność i bezpieczeństwo w imię bezpieczeństwa kraju, dla którego pracują. No i teraz jesteś jednym z niewielu naszych gości, który może śmiało powiedzieć, że po drugiej stronie jako przeciwnika nie ma rosyjskich hakerów z ukraińskiego call center, tylko ma tak naprawdę wywiady potężne całego świata, które no pewnie chętnie dostałyby klucze do repozytorium i swój kawałek kodu w nim zostawiły tak po prostu, bo może się kiedyś przydać. Jest to dosyć oczywisty cel. chociażby, albo był bardzo oczywisty w trakcie, gdy na przykład Snowden wspomniał o CubeSie, a jednak no, nie da się ukryć, że pewnie chcieliby wiedzieć, nad czym pracuje. Jak to wpływa w ogóle na, wiesz, zarządzanie firmą, na modelowanie ryzyka, na wasze procedury bezpieczeństwa? Oczywiście nie oczekuję, że opowiesz, co robicie dokładnie, ale generalnie jak to, nawet ta świadomość, tak, że macie przeciwnika no, światowej klasy, wpływa na nawet codzienne funkcjonowanie organizacji?
No to jest, no niewątpliwie to musimy uwzględniać. Ogólnie architektura CubeSa, ale również tego, jak projekt prowadzimy, dosyć mocno opiera się na tym, że no nie ma czegoś takiego jak bezpieczny system. Zresztą tagline CubeSa jest tak, reasonable secure operating system, tak? Więc staramy się mieć możliwie tak bardzo, jak się tylko da unikać jakiś tam single point of failure, jakichś absolutnych punktów, którym trzeba zaufać i tak dalej. To się na różny sposób manifestuje. Na przykład nie ufamy absolutnie, że GitHub nie zostanie, że ktoś, nie wiem, nie dostanie, nie uda mu się skomitować niczego do GitHuba. Wszystkie repozytoria, wszystkie gdzieś mamy, albo mamy komity podpisane, albo tagi podpisane i przy absolutnie każdej okazji, kiedy ściągamy jakieś źródła, to sprawdzamy te podpisy. Tak, tak samo z no, ogólnie ogólnego rodzaju tam software, jak gdzieś mamy jakiegoś tarbola, którego nikt nie raczył się podpisać, no to przynajmniej mamy jakąś tam, nie wiem, gdzieś checksumę, jakiegoś hasza, które sprawdzamy, czy no przynajmniej, czy dostajemy za każdym razem to samo, tak? Niezależnie, czy ściągamy przez lokalne swoje łącze, czy przez Tora, przez, nie wiem, Stany, Rosję, Australię, tak? Żeby zminimalizować to ryzyko, no i oczywiście też staramy się izolować możliwie dużo. Nie ma tak samo nasz, na przykład, nie wiem, czy to jest niezbyt, no użyję tego słowa build server, chociaż to jest bardzo dumne słowo jak na to, co mamy, no to też jest zbudowane jak CubeSie, jak komuś się uda, nie wiem, jakiś złośliwy pakiet wrzucić do, nie wiem, Fedory, Debiana albo jednej dystrybucji, to nie skompromituje całości, tylko skompromituje ten kawałek, tak? I tego typu mechanizmy tutaj stosujemy techniczne, no a nie technicznie, no to też mamy jakieś tam wewnętrzne procedury właśnie, jak dystrybuujemy klucze, jak sobie uwierzytelniamy rzeczy, tego typu rzeczy, gdzie w jaki sposób przechowujemy klucze prywatne, procedury różnego rodzaju, tam nie wiem, backupów, unieważniania i tak dalej. No są to rzeczy, o których musimy mieć, jakoś tam myśleć więcej niż po niektórzy inni.
To tutaj jeszcze dodatkowe pytanie, bo to jest unikatowa okazja, żeby poznać twoją ocenę tej statystyki wpływu tych procedur bezpieczeństwa, no bo z reguły mówi się, że no, możemy mieć określony poziom bezpieczeństwa, ale to kosztuje, tak? To kosztuje czas, pieniądze, wysiłek, nerwy, nie wiem, procedury i tak dalej. Czy gdybyś tak miał cokolwiek, podać jakąś liczbę w jakimkolwiek przedziale, jak sądzisz, jaki narzut na codzienne funkcjonowanie organizacji, pracochłonności chociażby, tak? Czy uciążliwości te dodatkowe procedury bezpieczeństwa na wysokim poziomie z tego, co opisujesz, dodają? Czy macie już to tak utarte, że tego nie zauważacie? Czy to jest, nie wiem, 10%, czy 50%, czy 100%?
Trudno mi w ten sposób to odpowiedzieć, dlatego że większość to jest jednak wdrożenie się, to jest taki, większość tego kosztu to jest taki jednorazowy koszt wdrożenia się, zrobienia tego setupu, nauczenia się, jak się tego wszystkiego używa. Później no to jest po prostu używanie czy to utartych tam, nie wiem, narzędzi, procedur i tak dalej. Taki w pracy codziennej ten koszt jest dosyć niewielki. No owszem, tam czasem się okazuje, że tam, nie wiem, komuś klucz wygaśnie i trzeba go wygenerować nowy, rozdystrybuować i tak dalej, no to owszem, to jest, to trochę tam generuje jakiś tam narzut. To, co zdecydowanie najbardziej obserwuję, no to jest taka bariera wejścia. W momencie, kiedy mamy nowego człowieka w zespole, no to normalnie, no to się tam, nie wiem, dodaje człowieka do organizacji na GitHubie i mówi lub pull requesty, albo masz, możesz komitować do takiego brancha, no to u nas ten proces jest tak, nie wiem, być może nawet 10 razy bardziej skomplikowany, tak? Wydaje mi się, że tutaj jest taki największy taki narzut. No to również obserwujemy w Cubesie, jeśli chodzi o akceptowanie kontrybucji, bo dla zewnętrznych kontrybutorów takie totalne minimum mamy takie, żeby komity były popodpisywane, że jak dany kontrybutor daje nam pięć różnych komitów, to tak, żeby było widać, że to, żebyśmy mieli jakiś kryptograficzny dowód, że to jest ta sama osoba. No i okazuje się, że skonfigurowanie podpisywania komitów, no może nie jest trudne, ale jest to jakiś krok, który czasem utrudnia to kontrybuowanie do Cubesa, tak?
Czy ogólnie te procedury, które opisujesz, brzmią fantastycznie i pytanie tak naprawdę jest, czy mieliście jakiś incydent związany z, o którym możesz rzeczywiście powiedzieć, może zawsze odpowiedzieć pomidor, czy mieliście incydent typu, że ktoś próbował przemycić jakiś kod na przykład do Cubesa, albo ktoś niechcący lub chcący wprowadził jakąś podatność do kodu?
Z takich eksplicite, ewidentnie złośliwych ataków takich, to wprost nie ma jakiegoś takiego, który mógłbym tutaj opisać. Mieliśmy parę takich sytuacji pod tytułem jest sobie, przychodzi sobie kontrybutor, który wrzuca nam pull requesta, który robi refaktor jednego wielkiego komponentu i nawet to działa. W sensie widać, że to jest robota nie jednej osoby na jakiś tam wieczór, tylko wygląda na robotę całego teamu przez parę miesięcy i pojawia się taki, wrzuca to, chwilę później znika, tak? Niektóre tego typu kontrybucje, które co bardziej pasowały do naszej roadmapy, no spędziliśmy dużo czasu, żeby zrobić porządne review. Żadnego eksplicite exploita w czymś takim nie znaleźliśmy. No, w parę takich kontrybucji powiedzieliśmy, po prostu odrzuciliśmy na zasadzie, że no, nie widzimy tu nic, co jest nie tak, ale jest to zbyt skomplikowane, żebyśmy mogli to zaakceptować, tak? Więc coś takiego się zdarza, tak?
Ciekawe sytuacje, ciekawe. Pytanie naszego słuchacza. Skąd decyzja o budowaniu Cubesa w oparciu o RPM-a? Czy jest szansa na przeportowanie do czegoś innego?
To jest ciekawe pytanie, się często pojawia, zwłaszcza, że ono nie do końca jest podstawne. W sensie my w Cubesie obsługujemy, no mamy Fedorę, mamy CentOS-a, ale mamy również Debiana, mamy Arch Linuxa, widziałem, że ktoś też zrobił Gentoo, więc obsługujemy różne formaty pakietów. Zresztą w standardowych naszych repozytoriach mamy właśnie, co najmniej w większości mamy pakiety Deb, RPM i Arch Linuxowe PKG. Zgaduję, że pytanie raczej dotyczy do tego, że w DOM Zero mamy RPM-y. No i tu odpowiedź jest taka, że głównie względy historyczne, dlatego, że no my jednak robimy system desktopowy, co oznacza, że jak ktoś chce to odpalić na jakimś laptopie, to pewnie chce mieć fancy środowisko graficzne z w miarę świeżymi driverami, no i Fedora nam to zapewnia. Fedora ma liczne wady, ale przestarzałe oprogramowanie nie jest jedną z nich. No ale tak naprawdę jedną z rzeczy, na którą pracujemy w tej chwili, no to jest wyniesienie właśnie tego środowiska graficznego do osobnej VM-ki, żeby to nie było już w DOM 0 i wtedy przeportowanie DOM 0 na już niekoniecznie Fedorę, tylko no, tu jest długa dyskusja i jak to zwykle bywa z dyskusjami, dyskusjami o wyższości jednej dystrybucji nad drugą. Tak, każdy ma tu jakieś tam swoje zdanie. No ale ogólnie plan jest taki, żeby to DOM 0 było malutkie i również możliwie ukryte przed użytkownikiem. Być może nawet nie będzie tam bezpośrednio pakietów, tylko będzie po prostu obraz całego systemu. Mam nadzieję, że będzie małe paręset mega. No a w tej chwili w tej eksperymentalnej wersji z środowiskiem graficznym w osobnej VM-ce, w GUI VM, w tej chwili można tam zmienić albo Fedorę, albo Debiana. To są dwie konfiguracje, które mamy. No, feature jest eksperymentalny jeszcze, nie powiem, że w 100% działa, ale są to dwie konfiguracje, które wspieramy, więc jak ktoś lubi mieć to, z czym na co dzień pracuje, lubi mieć na debach, no to może tam mieć Debiana.
Teraz ja?
Tak,
okej. Powiedz nam, bo jakby to wszystko, co opowiadasz, jest super fascynujące. A, ty świnko. I teraz zgubiłem to, co chciałem powiedzieć, więc zadam to pytanie inaczej. Marku, jakie wyzwania i problemy napotyka na swojej drodze zawodowej osoba odpowiedzialna za rozwój i tworzenie tak naprawdę systemu operacyjnego?
No jest to takie, tak jak normalnie, jak się tworzy jakiś pojedynczy produkt software'owy, no to masz roadmapę pojedynczego software'u. A tutaj na poziomie całej dystrybucji, no to jest na takim poziomie meta, tak? Trzeba zarówno myśleć o rozwoju tych konkretnych narzędzi, które jednak tych komponentów software'owych, które tu jednocześnie rozwijamy, osobnych repozytoriów, mamy mocno ponad setkę, więc jest tego trochę do ogarnięcia, a jednocześnie trzeba to jakoś tam dopasować do roadmapy innych produktów, więc mamy tutaj, to jest takie zarządzanie na poziomie właśnie meta, które mamy, nie wiem, jaką wersję czego potrzeba, jakie mamy zależności pomiędzy rzeczami, może się okazać na przykład, że żeby dany feature wprowadzić tutaj, żeby działał w całym systemie, to potrzebujemy w Fedorze, potrzebujemy takiej wersji, w Debianie się tego w ten sposób nie uda, tylko trzeba inaczej, bo są inne wersje, a w Arch Linuxie to jeszcze inaczej. To jest takie, no jest wyższy poziom zarządzania właśnie tymi feature'ami, roadmapami i tak dalej. No i też często się okazuje, że tutaj mamy jakąś fantastyczną rzecz, która nam świetnie działa na Debianie i wszyscy są zadowoleni, a pod, nie wiem, Fedorą jest jakiś tam problem, tak? No tego po prostu jest więcej. To jest taki, powiedziałbym, główny taki problem. Główna taka trudność może. Nie problem, tylko trudność.
A czy z tego, co teraz opisujesz, czy część pracy waszego zespołu to jest wyrównywanie tych różnic między poszczególnymi systemami, dystrybucjami, środowiskami, czy po prostu staracie się manewrować wokół tych problemów, czy to generuje po prostu dużo pull requestów z waszej strony i jesteście poważnym kontrybutorem, który pomaga przenieść te feature'y do innych systemów? Jakie podejście częściej wybieracie?
Różnie, zależy. Obie rzeczy się zdarzają. Jest parę rzeczy, które właśnie pracujemy z tam, nie wiem, z Debianem, Fedorą głównie, myślę, że w tą stronę, żeby brakujące elementy, czy głównie to chodzi o jakieś pakiety, które są dostępne albo niedostępne w danych dystrybucjach, to żeby je pododawać pakiety do tego, albo je update'ować do jakiejś tam wersji, jakieś łatać jakieś dziury, jakieś tego typu rzeczy, to się zdarza, chociaż w praktyce częstszym podejściem jest takie, że staramy się właśnie pomyśleć, jak zrobić coś, żeby było jak najbardziej uniwersalne, jak najbardziej działało z czymkolwiek. Tu jeszcze jest jedna oś, której manewrujemy, mianowicie środowiska graficzne. Tak? Defaultowo mamy XFCE, no ale mamy też wsparcie dla KDE, mamy wsparcie dla i3, mamy prawie żywe wsparcie dla OSOM, mamy kilka podejść, niestety na razie nieudanych, wsparcia dla GNOME'a, i to są też jakieś takie rzeczy, mają też jakieś takie kierunki, w które trzeba pomyśleć, że o, tutaj mamy taką fantastyczną rzecz, którą możemy wykorzystać pod KDE, no ale okazuje się, że nie możemy zbyt specyficznego feature'a dla KDE uzyskać, bo wtedy nie będzie pod innymi środowiskami działał, tak? A jednak staramy się, żeby to samo, no może nie to same, ale żeby bardzo podobny feature set był jednak niezależnie od osobistych preferencji użytkownika, tak? Żeby jednak wszystko działało niezależnie, co kto sobie wybierze, czy to Fedora, czy Debian, czy to właśnie inne środowisko graficzne. Jest to ciekawy challenge.
Wspomniałeś, że jesteś już teraz na poziomie CTO, więc opowiedz nam teraz, jak wygląda twój dzień pracy. Wstajesz rano, wypijasz sobie kawkę lub herbatkę i co się dzieje?
Czytam i odpisuję maile. Na maila. To jest, wydaje mi się, że w tej chwili zdecydowanie, no może nie 90% czasu, ale pewnie z 60-70% mojego czasu to jest praca z mailami. Głównie technicznymi, chociaż czasem również no biorę udział z jakimiś w dyskusjach z jakichś designowych i troszkę też z pogranicza takiego biznesowego przy różnych projektach, jak coś należy zrobić, żeby zarówno było technicznie dobre, ale również, żeby z punktu widzenia biznesowego opłacało się to zrobić. No to jest rzecz, która zwłaszcza w kierunku właśnie bezpieczeństwa jest dosyć częste ograniczenie. Tak? Perfekcyjna architektura, w której jest perfekcyjnie bezpieczne rozwiązanie, dosyć często się okazuje, że koszt wdrożenia tego, koszt developmentu jest tutaj zaporowy. No i moją rolą tutaj dosyć często jest znalezienie jakiejś takiej drogi środka, że coś, co jest wciąż sensownie bezpieczne, a z punktu widzenia biznesowego się tutaj jakoś to spina. No i zresztą to też trochę przyświeca temu, dlaczego zrobiliśmy Cubesa, tak? W Cubesie staramy się nie zrobić perfekcyjnie system, który nie ma żadnych bugów, tylko staramy się zrobić system, w którym przyznajemy, że bugi istnieją i staramy się po prostu zredukować ich wpływ na bezpieczeństwo, tak? Więc to jest coś takiego, co głównie, no a poza tym to nie wiem, no jak wygląda mój dzień pracy, no to właśnie głównie praca z e-mailami, no ja staram się, żeby jednak tej mojej styczności z kodem też wciąż trochę było, dużo jest to różnego rodzaju code review, no a od czasu do czasu staram się jakoś tak zaplanować swój harmonogram, żeby też jakieś jeden czy dwa feature'y też móc sobie zaprogramować, tak po prostu, bo lubię to robić. Więc,
Nie wiem, czy już namówiliśmy kogoś z naszych słuchaczy do przetestowania Cubesa, a jeżeli jeszcze tego nie robił, albo ponownego przetestowania Cubesa, jeżeli robił to na którymś z wcześniejszych etapów rozwoju systemu, ale gdybyś miał ocenić ze swojej pewnie trochę nieobiektywnej perspektywy, ale za to bardzo dobrze poinformowanej, jak powiedziałbyś, odpowiadając na pytanie, komu można Cubesa pozwolić, spróbować użyć, żeby się nie zraził, zrozumiał, jak go skonfigurować i sobie z tym poradził. Czy wystarczy, że ktoś potrafi używać systemu, czy jakieś podstawy administracji Linuxa się przydają? Jaki jest dzisiaj taki próg wejścia do świata CubeSa, żeby móc z niego swobodnie korzystać i nie sfrustrować się za bardzo?
O ile chciałbym, żeby ta odpowiedź brzmiała inaczej, no to wciąż wymaga w praktyce, żeby płynnie używać CubeSa, nie można się bać command line'a. Jest sporo rzeczy, które należy jednak w tym terminalu w shellu wykonać, czasem edytować jakieś pliki konfiguracyjne. Mamy sporo dokumentacji, jak to należy zrobić, no ale jednak jakieś takie podstawowe rzeczy typu, że mamy sobie pliki w file system, mamy sobie edytor, nie wiem, Vim, Nano, Emacs, co kto tam lubi. Czasem się może okazać, że trzeba, że nie wiem, X-y nie wstają, tak, i trzeba coś tam zrobić, żeby tam, nie wiem, serwis przez system CTL zrestartować, przejrzeć do jakiejś logi. To niestety się czasem zdarza, więc jak ktoś jest w stanie z takim na poziomie użytkownika używać Linuxa, również posługując się jakoś tam z takim podstawowym command line'em, to z CubeSem sobie też poradzi. Mamy dosyć dużo właśnie zarówno takiej defaultowej konfiguracji, która jest przystosowana do takiego, że po zainstalowaniu, żeby zacząć używać, jak i mamy sporo również tutoriali, jak poszczególne rzeczy skonfigurować, no to już się daje ogarnąć. No oczywiście, jest ten poziom abstrakcji więcej, że masz nie jeden system na swoim komputerze, tylko masz ich 5, 10, 15, tak? Ale jednak jest to na tyle zintegrowane, że taką główną barierą wejścia to niestety jest wciąż posługiwanie się command line'em, to, że trzeba, że coś jest w różnych systemach, to jest dużo łatwiej już przyswoić na tym etapie, niż to było tam, nie wiem, 5 lat temu na przykład, tak?
No, padło bardzo dobre pytanie od Rafała. No, jakbyś miał w dwóch słowach określić, dla kogo właściwie jest CubeS?
No to niestety w dwóch słowach nie umiem.
To w trzech.
CubeS pomaga rozdzielać różne zadania, izolować je od siebie. Więc jest bardzo dobry dla różnego rodzaju administratorów, ogólnie osób, które mają dostęp do różnych, do jakichś podwyższonych uprawnień. To może być zarówno podwyższone uprawnienia w jakichś tam systemach, czy to, nie wiem, właśnie dostęp do root na jakichś tam serwerach, a jednocześnie, żeby nie bać się otworzyć e-maila, ale również podwyższone uprawnienia w dostępie do danych. Wszelkiego rodzaju dziennikarze, którzy mają styczność
z sygnalistami,
o, to jest właściwe słowo, sygnalistami, tak, w których no właśnie ten przeciek danych pomiędzy różnymi obszarami, w których się pracuje, potencjalnie jest bolesny i smutny w skutkach, szeroko rozumiany, tak? Ciekawe zastosowanie, które dowiedzieliśmy się od użytkowników, sporo ludzi w różnego rodzaju działach HR używają CubeSa, ponieważ podstawową czynnością, którą robi się zatrudnianie ludzi, to jest otwiera się przysłane przez e-mailem jakieś tutaj doce, tutaj PDF i tak dalej, i CubeS jest do tego perfekcyjny. Otwierasz je w izolowanym środowisku. A okazuje się, że taki cel ataku pod tytułem o, tu jest moja CV-ka, proszę, tu jest plik docm, czy jak on się teraz nazywa, to się zaskakująco często zdarza.
Tak, to CubeS na desktopy w działach HR-u, no.
Tak.
Może gotowa taka dystrybucja w uproszczonym wariancie, czemu nie? pytanie od Pawła. Czy na CubeSie uruchomimy wirtualizację całego OS-a, jakiegoś VirtualBoxa albo VMware'a?
Znaczy VirtualBoxa albo VMware'a nie. Przynajmniej w tej chwili. Nested Virtualization. Jak to się po polsku mówi? Zagnieżdżonej wirtualizacji w tej chwili nie obsługujemy, więc VirtualBoxa jako takiego nie, ale pod CubeSem obsługujemy jak najbardziej również uruchamianie dowolnego systemu, niekoniecznie wspieranego przez CubeSa, jako właśnie w pełnej maszynie wirtualnej. Można sobie w ten sposób, znamy ludzi, którzy w ten sposób odpalają jakiegoś FreeBSD, co pewnie niektórzy React OS-a odpalają z mniej bądź większymi sukcesami. No i oczywiście Windowsy też można, chociaż dla Windowsów jakieś tam wsparcie mamy. Więc jak najbardziej pełną maszynę wirtualną bez niekoniecznie jeden z systemów wspieranych przez CubeSa jak najbardziej można odpalić, no ale inne, jest to wciąż pod Zenem odpalone, a nie pod jakimś VirtualBoxem czy VMware'em.
Lecimy dalej, bo czas nas goni. Przejrzeliśmy trochę twoje CV, nie oszukujmy się, i znaleźliśmy parę ciekawych rzeczy, między innymi to, że pracujesz w ITL-u, a udzielasz się także w Golem Foundation. Gdzie jeszcze się udzielasz i może coś o tym opowiesz?
Coś o tych projektach, o których wspominałeś, że jest ich dużo. Tak,
tak.
O których możesz powiedzieć i które są najciekawsze, że spełniają oba kryteria jednocześnie.
Tak, z jakichś takich ciekawych rzeczy, no to jeszcze jako ITL zajmujemy się dosyć intensywnie rozwojem grafena. To jest taki projekt, jedno z kilku podejść robiących LibOS, który odpala ci jedną aplikację, korzystając z w zasadzie cały system operacyjny w obrębie jednego procesu z zewnątrz, przynajmniej to tak wygląda, nie korzystający bezpośrednio z API tego systemu na zewnątrz. To oznacza, że możesz sobie odpalać aplikacje Linuxowe pod czymś, co niekoniecznie jest Linuxem. My tego używamy w bardzo konkretnym, znaczy rozwijamy to bardzo, w bardzo konkretnym celu, mianowicie do Intel SGX, który pozwala odizolować pojedynczą aplikację, a właściwie kawałek aplikacji w takiej enklawie, że nawet system operacyjny nie ma do tego wglądu. Tam jest pamięć takiego procesu jest szyfrowana przez procesor, system operacyjny ma tam takie coś w stylu syscalli wystawia w bardzo kontrolowany sposób. To połączone z jakąś remote attestation, pewnie jest jakieś polskie słowo na to, pozwala odpalić aplikację w potencjalnie obsługującą, trzymającą jakieś sekrety w miarę w bezpieczny sposób na niezaufanym systemie operacyjnym. Więc to jest jeden z takich projektów, który tutaj pomagamy. No tam jest całe konsorcjum, które się tym rozwojem tego zajmuje. No i właśnie jesteśmy tutaj członkiem dosyć istotnym tutaj graczem razem z Intelem i jeszcze paroma firmami. To jest taki jeden projekt. Czy coś jeszcze z takich ciekawszych, o których mogę powiedzieć?
Wildland?
Jest. No właśnie, jest właśnie Golem Foundation, rozwija Wildlanda. Jest to coś, co obecnie Joanna Rutkowska robi. Głównie ona tam pełni taką dosyć wysoką właśnie funkcję w kierowaniu tym projektem. No i udzielamy się tam raczej od strony właśnie dostarczania programistów, kierowania developmentem klienta Linuxowego. No a cały projekt stara się uniezależnić przechowywanie danych, a w przyszłości również obliczenia na tychże danych od providera tego storage'a. Tak? Czyli tak jak w tej chwili, jak w większości rozwiązań, jak robisz sobie jakąś tam, chcesz przechowywać dane, to musisz sobie się zdecydować, żeby czy to będzie na Dropboxie, czy to będzie na S3, czy to będzie w jakimś Azurze, czy będzie jeszcze w czym innym. Można przemigrować na coś innego, jak się nie spodoba, ale zwykle w takim tradycyjnym podejściu jest to dosyć bolesny proces. Na Wayland stara się dosyć mocno uniezależnić, wprowadzić taką warstwę abstrakcji, która pozwala optymalizować i migrować te dane zupełnie przezroczyście, a do tego na tym buduje taką warstwę zarządzania tymi danymi, jakąś multikategoryzację, jakieś łączenie danych z wielu źródeł, zarówno takich danych przechowywanych na statycznych, jak i jakichś dynamicznie generowanych, na przykład można mieć w jednym miejscu połączone dane ze swojego Dropboxa, ale również e-maile poprzez IMAP-a dostępne, jakiś swój widok kalendarza i wszystko mieć ładnie pokategoryzowane. Widzę sobie katalog, w którym mam maile od danej osoby, spotkania z daną osobą z kalendarza, pliki wyszerowane, tego typu rzeczy. No jest to taka wizja właśnie uniezależnienia się od konkretnego providera cloud storage'u, cloud computingu.
Kibicuję
technicznie bardzo ciekawy projekt.
Nasz czas na pytania powoli ubiega i chcemy przejść do naszych pytań zamykających, które zadajemy wszystkim naszym gościom już od paru dziesięciu odcinków. Pierwsze z nich brzmi: trzy życzenia do cyberaladyna. Gdybyś mógł poprawić świat, który cię otacza w obszarze cyberbezpieczeństwa, jakie życzenia byś miał, które myślisz, że warto byłoby wyrazić? Masz trzy.
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że pierwszym to jest jakieś takie ogólne wymaganie, nie wiem czy wymaganie, ale żeby świat tak działał, żeby rzeczy, które są krytyczne dla bezpieczeństwa systemu, żeby musiały być open source'owe i żeby musiały być w jakiś sposób no właśnie audytowalne, reprodukowalne, tak? No bo to jest dosyć poważny problem, o którym sporo ludzi w tej chwili zapomina, że to, że mamy do czegoś kod źródłowy, wcale nie daje gwarancji, że to, co faktycznie używamy, pochodzi z tego kodu źródłowego. Tak? To jest coś, co swoją drogą też jedna z rzeczy, nad którą w tej chwili dosyć intensywnie pracujemy, właśnie reprodukowalne buildy. No więc jedno z takich życzeń byłoby, żeby krytyczne elementy systemu musiały być open source'owe i reprodukowalne. Mam tu na myśli zarówno rzeczy typu kernel, ale również firmware, różnego rodzaju firmware, tak? Czy to również firmware do Intel ME, bądź AMD, PSP i tak dalej, również do tego poziomu. No bo są to komendy, które mogą przejąć kontrolę nad całym systemem, tak? No to jest numer jeden. Numer dwa. Ciężko powiedzieć. No to są.
Żeby było bezpiecznie. I numer trzy, żeby był pokój na świecie. No.
Strasznie mnie denerwuje rosnąca poziom skomplikowania również rzeczy takich krytycznych. Tak? Ja rozumiem, że my teraz strony internetowe wyglądają dużo ładniej niż wyglądały 20 lat temu, ale również poziom komplikacji rzeczy, elementów krytycznych jest bardzo duży. Bardzo marzy mi się, żeby architektury typu mikrokernel były dużo bardziej popularne. Zresztą Cubes w pewnym stopniu coś takiego próbuje osiągnąć, budując istniejących kawałków, no to jednak rozczłonkowujemy ten system na poszczególne kawałki, zmierzając bardzo powoli w kierunku takiej architektury mikrokernelowej. Więc to jest taka rzecz, która by mi się widziała.
Jeszcze jedno. No i
jeszcze jedno. No i No i rzecz, która też bardzo mi się nie, bardzo mi się by się widziała, żeby ogólnie bezpieczeństwo różnego rodzaju rzecz, nie chcę powiedzieć tu nawet tylko software'u, żeby jednak było traktowane jako jedno z wymagań, które jest w miarę od początku. W bardzo wielu miejscach to bezpieczeństwo jest traktowane jako no taką rzecz, którą kiedyś się tam w procesie kiedyś doda, to teraz sobie dodamy bezpieczeństwo. Tak, zwykle to się w przypadku, nie wiem, aplikacji webowych czy nie webowych dodaje metodą, o to dorzucimy tutaj, że będzie HTTPS i wszystko już będzie dobrze. Zdecydowanie za często jest, a jeszcze częściej tego typu rzeczy zdarzają się w, powinienem powiedzieć, Internet of Things, żeby nie nazwać tego inaczej, więc to jest też coś, co myślę, że będzie bardzo ciekawym środowiskiem do obserwacji, jeszcze bardziej niż jest obecnie rozwój, jak to będzie bezpieczeństwo wszystkiego, co podłączamy, a coraz więcej rzeczy podłączamy do internetu na przestrzeni najbliższych lat.
Może to jest szansa na nowy projekt MicroCubes na przykład.
Może.
Kolejne pytanie z cyklu standardowych. Czego jeszcze nie dotykałeś w bezpieczeństwie, a czego bardzo chciałbyś dotknąć? Jeżeli będziesz miał tylko chwilę, to dotkniesz. Jaki to jest temat?
Bardzo mało się bawiłem na poziomie takim hardware'owym, typu jakiś tamper proof, obudowy, chipy, różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczenia komunikacji pomiędzy chipami na tym samym układzie. To jest coś, co trochę mnie interesuje, a nigdy jakby nie miałem ani czasu, ani okazji się czymś takim pobawić. A pewnie jakbym miał okazję, to bym bardzo chętnie czymś takim się pobawił. Bawiłem się kiedyś troszkę interfejsami, kartami zbliżeniowymi, bezpieczeństwem właśnie kart zbliżeniowych. Mam Proxmarka, którego dosyć intensywnie kiedyś używałem i bardzo mi się to podobało. No, chciałbym trochę głębiej.
No dobra, to na moment odrywając się od komputerów, o ile odpowiedź się oderwie od komputerów, jakie masz hobby, które nie jest związane z komputerami, o ile jakieś masz?
Znaczy tak, no ja staram się, pandemia nie ułatwia, ale staram się sporo podróżować, odwiedzać różne ciekawe miejsca na świecie. Bardzo lubię chodzić po górach i no, przed pandemią udawało mi się raz do roku tak po prostu zniknąć całkowicie z internetu, zupełnie się odłączyć na parę tygodni, połazić sobie po górach, unikać tej cywilizacji. No takie bardzo lubię właśnie góry, ale no, troszkę pandemia podróżownie utrudniła. No a poza tym lubię trochę majsterkować, chociaż ostatnimi czasy to jest nie bardzo oderwanie się od komputera, no bo właśnie troszeczkę tym Internet of Things się interesuje, jak to strasznie mnie wkurza, że absolutnie wszystko, co teraz się kupi, jest smart, to próbuję gadać, gdzieś dzwonić do domu. No więc w domu mam troszkę rzeczy Internet of Things, moje rzeczy nie dzwonią do domu, mniej bądź bardziej brutalnie potraktowane. No również wciąż związane z bezpieczeństwem, ale nie komputerami, interesuje się lockpickingiem też. I to jest też takie troszeczkę rozczarowanie, bo zacząłem w sumie nie tak dawno, w zeszłym roku, 2 lata temu, i pierwsze doświadczenia są takie, że o ile wszystkie zamki, które kiedyś kolekcjonowałem kłódki, ale również wszystkie zamki, które miałem pod ręką, jakimś takim najbardziej podstawowym zestawem pików byłem w stanie po obejrzeniu paru filmików na YouTubie otworzyć. To było takie dosyć rozczarowujące. No w tej chwili...
Wymieniłeś już wszystkie zamki w domu?
Te, na których mi zależało, tak. Ale no właśnie to jest też jakieś takie hobby, które w tej chwili dosyć intensywnie uprawiam.
Kolejne pytanie jest z tych takich chyba, jakby znamy odpowiedź, tak? Na jakim systemie pracujesz na co dzień i dlaczego to jest Windows?
No więc, kiedy ja ostatnio dotykałem Windowsa, niedawno, Windowsa dotykam dosyć często, ale w celu grania. I robię to na komputerze żony. Żona mnie wprowadziła w różnego rodzaju gry. Ostatnio jestem fanem Wiedźmina. Ale to jest jedyna moja styczność z Windowsem na co dzień. Linuxy w przeróżnych wariantach, głównie uruchamiane pod Cubesem. W szczególności w tej chwili jestem zwolniony tutaj z Cubesa i jak widać działa.
Tak, to jest najlepsza reklama. Co prawda poziom umiejętności po twojej stronie jest bez wątpienia wystarczający, żeby to odpalić bez problemów, ale działa. Jest
nie dobrze, jestem działa. Jedyny, któremu się udało.
Tak, więc działa. Kiedy spodziewamy się Wiedźmina działającego pod Cubesem? Jak byś go uruchomił? Da się to w ogóle zrobić?
To jest trudne, ponieważ w Cubesie jedną z rzeczy, której jednym z takich wielkich brakujących feature'ów to jest brak wsparcia akceleracji 3D. Te wirtualne maszyny nie mają dostępu do grafiki bezpośredniego i trochę robimy researchu w tym kierunku, jak to zrobić bezpiecznie. Na razie odpowiedź w wielu przypadkach brzmi nie da się. Jeżeli by poświęcić troszeczkę bezpieczeństwa, to widziałem, że komuś się udało mocno oszukując, ale jednak pod Cubesem odpalić Cyberpunka. Interfejs tegoż Cyberpunka działał, był na komputerze z Cubesem, więc no ale natywne wsparcie to jeszcze niestety lata.
Może kiedyś się doczekamy.
Może kiedyś. No
to teraz pozostało nam już ostatnie pytanie z naszego cyklu, czyli Commodore czy Atari?
No i niestety nie umiem dobrze odpowiedzieć dlatego na to pytanie, dlatego że żadnego z tych w moim życiu nie było.
Bywa i tak.
Ja zacząłem od PC-tu, właśnie od DOS-a, później jakieś tam Windowsy, Linuxy się pojawiły dużo później, ale ani Commodore, ani Atari. A wydaje mi się, że moja jedyna styczność to w jakimś muzeum techniki. Chyba nawet nigdy nie używałem nawet u kogoś.
A tam nadajemy się tylko do muzeum, niestety.
Do muzeum techniki.
No sorry.
No coraz młodsi przychodzą, no co na to poradzimy? Tylko my się już starzejemy, a goście mogą być coraz młodsi. No dobrze, Marku, to nasze pytania się skończyły. Czas teraz na twoje pytanie. Ja tylko przypomnę zasady, które obowiązują w naszej grze. Jest tak, że zasada numer jeden mówi, odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a, bez względu na to, gdzie nas oglądacie, tylko tam przyjmujemy odpowiedzi. Po drugie, decyduje kolejność odpowiedzi, którą zobaczymy w naszym oknie. Może się zdarzyć, że jakiś lokalny klient wyświetli wam coś wyżej niż konkurencję, ale to my decydujemy, kto był pierwszy. I po trzecie, jeżeli ktoś już wygrał którąś z nagród, które rozdajemy, to odpuszcza tym razem i nie bierze udziału. A może ewentualnie, jak już naprawdę nie będzie miał wyboru jako ostatnia deska ratunku, jak powiemy, że już nikt nie odpowiedział i zamykamy ten konkurs, to wtedy okej. Okay. Ale wcześniej prosimy się powstrzymać. Sponsorem nagród jest Fudo Security, zarządzanie dostępem uprzywilejowanym i gramy w tej chwili o Raspberry Pi, a Marek zadaje swoje pytanie, a drugi Adam wyświetla je na ekranie. Zarybowałem.
No właśnie, moje pytanie jest, co łączy film Matrix oraz jedno z ustawień w BIOSie i czego to ustawienie w BIOSie dotyczy?
I proszę pamiętać, żeby odpowiadać w jednej linijce. Odpowiedź musi być pełna, a pytanie ma kilka części. Pamiętajcie o tym, bo to jest najczęstszy problem. Zdarzają się osoby, które odpowiadają prawidłowo, natomiast na raty i takiego czegoś nie możemy zaliczyć. W związku z czym musi być odpowiedź w jednym wierszu. No dobrze. Ja tak sprawdzam, jeszcze rzucam okiem, czy mamy jakieś gotowe odpowiedzi, czy kogoś natchnęło, ale na razie nie widać, więc...
Monitoruję. Możesz zadać pytanie w trakcie.
Tak, tak. A tak zwane pytanie w trakcie na zagadanie oczekiwania na prawidłową odpowiedź brzmi: Marku, czy zdarzyło ci się mieć już dosyć security? Czy wystarczają te resety w górach kilkutygodniowe? Czy albo może znasz kogoś, kto po prostu już rzucił te komputery w cholerę i został rolnikiem, bo ileż można grzebać w tym złomie i to nic nigdy nie działa i same problemy?
Czasem takie momenty, że próbuję zrobić jakąś prostą rzecz, tak jak wspominałem, a kończy się paroma tygodniami debugowania 7 różnych bugów, które po drodze napotkałem. Czasem prowadzą do takiej myśli, że może te wszystkie komputery to była jedna wielka pomyłka. No nie wiem, na razie mimo wszystko bardzo lubię to, co robię i właśnie czasem potrzebuję się tak oderwać i odczepić się od tych wszystkich komputerów na parę tygodni i na razie jakoś tam działa. No staram się właśnie uniknąć takiego, w ten sposób zapobiegać takiemu wypaleniu, chociaż wiem, że znam parę osób, którym się to mniej udaje i właśnie mają trochę dosyć. Zresztą wydaje mi się, że to też jest coś takiego, co może być problematyczne, jak się robi coś bez, nie wiem, takiej sensu, że będzie, że faktycznie coś tam jakoś tam wpływa na ten świat. No jasne, to, że mamy tych użytkowników i co po niektórzy są dosyć prominentnie, bym tak powiedział, bardzo tutaj ułatwia zmotywowanie się, że no jednak to, co się robi, ma sens. Tak. W momencie, kiedy ten Cubes byłby sobie, no ja wiem, że jest sytuacja z IT security jakaś tragiczna, no dobra, może nie zupełnie tragiczna, ale nie jest najlepsza, ale jakbym był jedyny, który tak uważa, to pewnie miałbym dużo mniejszą motywację, żeby się tym zajmować.
Tak, to, że masz użytkowników, na pewno pomaga. Tak. Dla kogoś to robisz i po coś to robisz.
Nie padła jeszcze prawidłowa odpowiedź, ale są super kreatywne odpowiedzi. Na przykład jedna z odpowiedzi, którą zaproponował Paweł, to Wake Up Neo jako Wake on LAN. Ale nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź.
Mamy też próby podejścia do połączenia Matrixa z macierzą RAID. Dobre myślenie, ale zupełnie nie w tą stronę. Shadow ROM, przepisanie pamięci do RAMu, a kopia rzeczywistości, którą można zmieniać. Ciekawe, ciekawe.
Też no to jest, ale...
Fajne, ale nie to.
No nie to nie jest ta odpowiedź, chociaż być może kierunek, jakby się bardzo na uprzeć, to jest to jakiś tam kierunek.
Dobra, to myślę, że czas jest na pierwszą podpowiedź.
No to może... ma to coś wspólnego z Cubesem. Taka będzie podpowiedź.
Coś się zaczyna pojawiać.
Zaczyna się. No nie wiem, czy... no ja widzę od Redforda, w sensie Michał Kowalczyk nam powiedział. Nie wiem, czy jemu wolno.
Poczekajcie, bo później nie są jeszcze wykluczone odpowiedzi inne. Zerknijcie na te inne. Może są bardziej precyzyjne.
No dobrze, teraz się powinien worek rozwiązać, ale przeczytajcie jeszcze raz pytanie, tak? Co zmienia to ustawienie? Chodzi o ustawienie.
Tak, no wydaje mi się, że najbardziej precyzyjna odpowiedź, no to tu jest Intel VTA MDV wirtualizacja.
Nie wiem, dlatego że dwie odpowiedzi poniżej jest bardziej precyzyjna, co zmienia to ustawienie. Czyli moim zdaniem, nie wiem jak waszym, ale włączenie sprzętowej wirtualizacji to jest prawidłowa odpowiedź.
Ale moim zdaniem jakby znając tok myślenia przygotowującego pytanie Marka, to nie zostało to połączone z kluczowym elementem, który łączy te aspekty, bo to jest w zasadzie dobra odpowiedź, tak? Bo to łączy Matrixa z BIOSem, ale jest coś, co łączy jeszcze bardziej. Więc może jeszcze ktoś napisze. To jak ja teraz zezwalam tym, którzy już coś wygrali na próbę, na podjęcie tej próby, bo może akurat trafią tak idealnie w to, co autor miał na myśli. Także ref możesz faktycznie napisać już, co chciałeś napisać. Mistrzu konkursów. Chyba, że Marek podejmie decyzję, że jednak ta odpowiedź, która została wyświetlona, wystarczy.
Znaczy, tutaj coś nowego. No nie wiem, no bo co łączy, no chodzi o, czy, no chodzi o to ustawienie odnośnie wirtualizacji. W jaki sposób łączy, no to, no ale nie ma w pytaniu, że w jaki sposób łączy, co łączy, no to wydaje mi się, że myślę, że to jest poprawna odpowiedź. No a oczywiście jeżeli uznajemy, że to jest ten, to mogę jeszcze powiedzieć historyjkę, czemu to łączy.
To Adamie, ty wyświetl naszego zwycięzcę, bo ty pamiętasz, kogo klikałeś.
Teraz to zgubiłem.
A Marek wyjaśni czego zabrakło. Elo, wygrywasz w takim razie. A wiesz, co trzeba zrobić, e-mail i tak dalej. Wyślij z paczkomatem na mój adres.
A Marku, cały paczkomat do ciebie ma wysłać.
Tak, a Marku, ty wyjaśnij, czego zabrakło.
A czego, w jaki sposób to łączy? No bo w jednym z researchów ITL-u, który zresztą przyczynił troszeczkę tutaj, zrobił, że ITL jest znaną firmą, to jest Bluepill, który jest takim rootkitem, który właśnie wykorzystuje wirtualizację, żeby odpalić, zapakować cały system w maszynę wirtualną, a żeby ten system o tym nie wiedział. I jest to powodem, dla którego przez bardzo długi czas wirtualizacja sprzętowa była domyślnie wyłączona w BIOSie. To jest ten powód, dla którego jak chcemy używać CubeSa, no to pierwszym krokiem to jest wejść do tego BIOSu i włączyć w tą wirtualizację sprzętową, że to nie jest włączone domyślnie. No to właśnie Bluepill jest powodem. No i taki jest ten związek.
Ja powiem jeszcze tak, ponieważ wśród odpowiedzi zdarzył się jeszcze wcześniej chwilę Kamil, który wspomniał o wirtualizacji, więc w sumie też można by uznać, że to jest prawidłowa odpowiedź, przynajmniej równorzędna z odpowiedzią Elo. Ja proponuję, że załatwię drugą nagrodę równorzędną, żeby panowie, czy też panie, nie wiemy kto stoi za nickiem Elo, mieli równe, no, równe poczucie sprawiedliwości. Także mamy dwóch lub dwoje zwycięzców. Także Kamil, ty też się odezwij i pojadą dwie nagrody. No dobrze. A idziemy dalej. Adamie, twoje pytanie?
Och, moje znowu będzie trudne. Słuchajcie, moje pytanie to znowu mały CTF-ik i małe zadanie. Wystarczy odszyfrować flagę, która znajduje się pod danym adresem. Także wystarczy. Powodzenia. Powodzenia.
Wystarczy.
Marku, bo padały pytania, jak dobrze chodzi ten cyberpunk. Może zdradzisz nam, kiedy jednak podejmiecie tą decyzję, żeby CubeS wspierał akcelerację, bo to się przydaje nie tylko do grania.
Tak, no to jest coś, co w tej chwili, zwłaszcza z rosnącymi rozdzielczościami ekranów, jest coraz bardziej odczuwalne. Już nie wiem, oglądanie, no filmiki na YouTubie jeszcze działają, tak, ale już na przykład tam, nie wiem, Netflixa w 4K to sobie nie, to ciężko jest pooglądać. Chociaż tu jeszcze jakieś DRM-y dochodzą, ale to już inna sprawa. No więc, no my kombinujemy, jak to zrobić bezpiecznie, ale jest sobie na GitHubie projekt, bodajże QA się nazywa, który nazwałbym, nie wiem, czy forkiem CubeSa, czy coś, ale właśnie dodaje wsparcie dla Intel GVTiG, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest właśnie taka multipleksacja karty graficznej, no Intela, więc jakiś super gier na tym nie odpalimy, ale pomiędzy maszyny wirtualne, właśnie żeby maszyny wirtualne dostały dostęp do tego GPU, no i No i żeby właśnie, no chociażby do takich podstawowych rzeczy, typu, nie wiem, renderowanie filmików czy coś, żeby mogły tego GPU używać. Więc coś takiego istnieje. No, impact na bezpieczeństwo tutaj jest niestety, no bo to jest sporo tego przestrzeni ataku tutaj jest, no ale my kombinujemy w standardowym CubeSie, w tej chwili nie planujemy aż takich kompromisów robić, no ale pewnie rozwiązanie, które finalnie kiedyś, mam nadzieję, dodamy, pewnie również będzie jakimś tam kompromisem. Niestety nie widzę nadziei, żeby było, żebyśmy mieli bezpieczny dostęp do GPU. No ale zobaczymy.
Trochę wracając do twoich życzeń, tak, żeby to wszystko było prostsze, to byłoby to prościej zrobić.
Tak, tak. Tak.
Kacper, to jest prawidłowa odpowiedź. Szybko poszło. Flagę macie wyświetlaną na ekranie. Jest to zaufana rozmowa kontrolowana. Kacper, numer paczkomatu i numer telefonu e-mailem na adam@zaufana3strona.pl. Gratulacje.
Bardzo mi się podoba, jak próbujecie brutforsować flagę. Naprawdę. No, dostatecznie dużo małp kiedyś napisze Romeo i Julię, więc można próbować. Dobrze, to czas na moje
pytanie. Ach, to ja krótkie wyjaśnienie. String został zaszyfrowany szyfrem Cezara. Z przesunięciem, po prostu zwykłym przesunięciem, bez klucza.
Dobrze. Pytanie moje dzisiaj będą z cyberprzestępczości. Podaj imię i nazwisko rosyjskiego cyberprzestępcy, który wrzucił na Instagrama zdjęcie swojego samochodu na polskiej granicy. Był taki, który bardzo lubił Instagrama, który dużo zdjęć wrzucał. Teraz nie wrzuca. Z oczywistych powodów. To zdjęcie wrzucił.
Może jak kupił samochód, to go nie stać na aparat. Kto wie?
Tak, tak, tak. No właśnie, a samochód miał bardzo ładny. Mercedesa, takiego GLS-a chyba, o ile dobrze pamiętam. Może być w dowolnej transkrypcji, transliteracji. Tak, tak, wszyscy oglądali tę prezentację. Ja nie wątpię, że oglądaliście tę prezentację. Tam było to zdjęcie. Każdy teraz szuka na YouTubie, w której minucie to było. Nie będę podpowiadał. Zobaczymy, kto będzie pierwszy.
A w Google się teraz zastanawiają, dlaczego wszyscy nagle zaczęli oglądać te filmy.
Tu w międzyczasie padło pytanie, a co z kartami Nvidia Grid? To jest jakaś metoda, wciąż nie jest to perfekcyjne rozwiązanie, chociaż jest to tu jest niestety problem taki, że to nie jest wprost nasz segment, w sensie jest to dostępne na drogich, tylko na drogich kartach, bardzo nielicznych i jeszcze Nvidia sobie liczy dosyć drogo za licencje, opłaty miesięczne, za różne feature'y, więc to nie jest target dla użytkownika domowego. Jest parę haków, jak odpalić sterownik Nvidia Grid na innych grafikach. Chcielibyśmy jednak jakieś rozwiązanie, które możemy oficjalnie supportować.
Tak, znowu trudne problemy, bo wszystko skomplikowane. Tak. Odpowiedź prawidłowa to Jewgeni Nikulin. No to w zasadzie bez komentarza, tak, taka jest odpowiedź. Gratulacje Karolu. Wcześniej nazwisko ktoś wpisał inny, ale pytanie było o imię i nazwisko, więc to jest odpowiedź prawidłowa, wypełniająca kryteria pytania. No dobrze. To w takim razie przechodzimy slajd dalej, ponieważ konferencja Oh My Hack również ma swoje konkursy i rozdaje wejściówki i jest do wygrania jedna, całkowicie gratis. Trzeba tylko odpowiedzieć na kolejne moje pytanie związane z rosyjskim światem cyberprzestępczym. Teraz jest naprawdę banalne dla kogoś, kto ten świat obserwuje. Podaj imię i nazwisko rosyjskiego cyberprzestępcy stojącego za włamaniem do dużego dostawcy poczty elektronicznej. Przynajmniej tego, o którym wiemy, że za takim włamaniem stoi, i takiego, o którym wiemy, że szukają go do tej pory służby, aby mu postawić za to zarzuty. Także śmiało zapraszam.
Ja mam pytanie w trakcie, czy Cubes na chwilę obecną ma jakiś konkurencyjny projekt? W sensie, czy jest jakaś konkurencja do Cubesa, o której wiecie?
Tak, jest projektów bardzo podobnych, z podobnymi celami jest sporo. Z podobną architekturą, no jest OpenXT, które jest bardzo podobnym technicznie rozwiązaniem, celuje w segment rządowy, głównie amerykański. Taka ciekawostka, że niby konkurencja, ale tak naprawdę dosyć sporo współpracujemy, no bo staramy się skupiać na innych rynkach tutaj, tak? Ale technicznie jest to podobne rozwiązanie i konkurencja. Jest parę projektów, które nie są open source'owe i podobne funkcjonalności obiecują. Jest sobie na przykład Bromium, w tej chwili się chyba HP Sure Click nazywa, czy coś takiego, HP ich kupiło. To z kolei podobne rozwiązanie na Windowsy, na pojedyncze aplikacje, ale tam co jeszcze? Jeszcze kilka pewnie jest. Więc nie jesteśmy absolutnie jedyni. No ale z takich używalnych dla użytkownika końcowego i open source'owych wydaje mi się, że jesteśmy raczej tutaj raczej prowadzącym takim projektem.
Kto zaczyna pierwszy, ten zbiera owoce. Elo, dzisiaj ma dobry dzień. A ponieważ to jest również prawidłowa odpowiedź, chodziło oczywiście o Aleksandra Biolana. Także możesz wysłać jednego maila, pojadą dwie nagrody pod jeden adres. No co my zrobimy? No, taki regulamin. A kto pierwszy, ten lepszy. No dobrze, Marku, nagrody rozdane. Dziękujemy ci bardzo za to, że znalazłeś czas. Pewnie jakiś projekt ucierpiał o godzinę mniej, na niego mogłeś poświęcić. Także mamy nadzieję, że straty nie były ciężkie. Cieszymy się bardzo, że Cubes istnieje i mamy nadzieję, że jak spotkamy się kiedyś znowu, to będziesz mógł powiedzieć, słuchajcie, mówcie już wszystkim, że Cubesa można zainstalować również bez umiejętności edytowania plików konfiguracyjnych z linii poleceń i znajomości środowiska linuxowego. Jest już tak prosty jak Windows, a nawet prostszy, nie mówiąc o tym, że dużo bezpieczniejszy. Albo się okaże, że Microsoft was kupi, wdroży i będziemy wszyscy pracować na Cubesie, czy tego będziemy chcieć, czy nie chcieć. Nie wiem, czy tego ci życzyć, czy nie, ale może kiedyś. Także dzięki wielkie.
Dzięki.
No i ja czekam, aż będę mógł odpalić Cyberpunka wreszcie tak natywnie na Cubesie, także
na będzie osobna powodzenia. Coś czuję.
Tylko, która będzie się nazywać Cyberpunk. Miło było cię u nas gościć, a i miłego wieczoru ci życzymy. Trzymaj się.
Dzięki, do zobaczenia.
A my jeszcze na moment wracamy do ogłoszeń duszpasterskich. Tak, trzeba zmienić ten slajd, bo już jest nowy design graficzny. Zapomniałem na ostatnią chwilę, jak zawsze robiłem. Słuchajcie, za tydzień odwiedzi nas Krzysiek Kotowicz z Google'a, więc będzie dużo o bezpieczeństwie aplikacji www, ale też myślę, że o wielu innych ciekawych tematach. Także pamiętajcie, 21 co niedzielę, co tydzień, z małymi przerwami, czasem raz na półtora roku na wakacje, bo czasem też trzeba trochę oddechu złapać. I live.zaufana3strona.pl, tam znajdziecie zawsze link do aktualnego programu, a tu znajdziecie naszego kochanego Stefana, który właśnie zaczyna coś googlać za Cubesem, nie wiem, czy sobie nie zainstaluje na swoim laptopie. Może spróbuję.
Stefan i Cubes to jest połączenie, którego nie chcemy oglądać chyba. Także
będzie streamował na Twitchu.
Proces instalacji Cyberpunka na Cubesie, tak. To jednak będziemy oglądać. Słuchajcie, do zobaczenia za tydzień w 77. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się, miłego wieczoru.
Cześć. Kontrolowana.